Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk, program Atomowe Rozmowy. Dziś będzie o naszych sąsiadach, o Niemcach, o dwóch bardzo ważnych problemach, mianowicie energetyce jądrowej i rurociągu Nord Stream 2. Dwa wielkie projekty, które wydają się cały czas wprowadzać wielki zamęt wśród niemieckiego rządu. Moim gościem jest zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24, Jakub Wiech. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
Na dobry początek, jak radzą sobie zwykli obywatele tego państwa z podwyżkami cen prądu, które także ich dotknęły?
Jeżeli chodzi o Niemcy i kryzys energetyczny, który jest teraz udziałem między innymi ich rynku, no to warto zauważyć, że Niemcy jako najsilniejsza gospodarka Unii Europejskiej wpompowali najwięcej pieniędzy spośród wszystkich państw członkowskich Unii w ochronę swoich odbiorców energii przed wahnięciami na rynku energetycznym. To są kwoty liczone w setkach miliardów euro. To są gigantyczne pieniądze, które po prostu były możliwe do przekierowania na ten właśnie odcinek ze względu na siłę niemieckiej gospodarki. Więc no to jest coś, co po prostu pokazuje, że Niemcy mają możliwości do radzenia sobie z takimi nawet skrajnymi sytuacjami. Niemniej, no jeżeli spojrzymy na oddźwięk kryzysu energetycznego po stronie zachodniej, patrząc na Odrę, to widzimy, że też niemiecka gospodarka była bardzo mocno uderzona. Tutaj na przykład doszło do sytuacji, w której rząd federalny musiał niejako ratować upadającą spółkę Uniper, największego niemieckiego odbiorcę gazu rosyjskiego, ze względu na to, że po wstrzymaniu dostaw przez Rosję, a też po rozsadzeniu gazociągów Nord Stream, ta spółka była praktycznie niewypłacalna. Znalazła się na krawędzi upadków i interweniował rząd federalny celem właśnie zaradzenia tej sytuacji. Natomiast przenosząc rozważania na grunt jednostek, no warto zauważyć, że Niemcy ponoszą pewne konsekwencje uzależnienia od Rosji w postaci na przykład bardziej dotkliwych ograniczeń, jeżeli chodzi o zużycie energii. To też wynika ze struktury niemieckiego rynku energetycznego, z tego jakie tam pracują źródła generacyjne, jak wygląda na przykład wyposażenie niemieckich gospodarstw domowych w gazowe źródła ciepłe. Tam około połowa gospodarstw domowych ogrzewa się gazem, więc dlatego też to tak dotkliwy był ten kryzys po stronie niemieckiej i dlatego też takie środki były potrzebne do zaagregowania, żeby sobie z tym kryzysem poradzić.
Pański felieton miał tytuł, który nie pozostawiał zbyt wielu wątpliwości co do postawy rządu niemieckiego. Rząd kłamał w sprawie atomu. Berlin wciąż woli ideologię od bezpieczeństwa. Taka analiza pojawiła się 9 marca w czwartek na portalu Energetyka 24. I zanim przejdziemy do szczegółów, ja bym chciała zapytać, czy te wydarzenia opisywane przez pana miały miejsce już po wybuchu wojny?
Tak, te wydarzenia, które opisywałem, te wydarzenia, które przywiodły mnie do wniosku, że po prostu rząd federalny w Berlinie kłamał w sprawie energetyki jądrowej swoim obywatelom, miały miejsce już po wybuchu wojny. Mowa tutaj o historii, która miała miejsce w marcu ubiegłego roku, w zasadzie od marca ubiegłego roku. Wtedy bowiem niemiecki rząd z jednej strony komunikował otwarcie swoim obywatelom, że nie da się przedłużyć pracy niemieckich elektrowni jądrowych, ani też nie da się wskrzesić, tak mówiąc obrazowo, tych, które skończyły pracę w 2021 roku, zostały wygaszone wtedy, a jednocześnie też niemieckie władze federalne spotykały się na przykład z operatorami jednostek jądrowych, czy z ekspertami, którzy jasno mówili, że po pierwsze da się przedłużyć pracę obecnie funkcjonujących jednostek, da się podłączyć ponownie do systemu te już wygaszone w roku 2021, że to jest możliwe i nie będzie tutaj żadnych problemów w kwestii na przykład wyposażenia ich w paliwa, w kwestii zagwarantowania im bezpiecznych możliwości pracy, a przynieść to może ogromne korzyści w postaci chociażby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie argumenty proatomowe te wszystkie dane, które były jasno wskazywane przez niemieckich ekspertów, niemieckich operatorów jednostek jądrowych, one były przez rząd federalny ignorowane. Były czasami zupełnie niebrane pod uwagę przy oficjalnych dokumentach, przy oficjalnych stres testach dotyczących systemu elektroenergetycznego. To wszystko opisały niemieckie media, a nie było tego wydźwięku właśnie po stronie niemieckiego rządu. Nie było tutaj zmiany nastawienia w kwestii energetyki jądrowej tak dalekiego, jak można byłoby się spodziewać po tym, jak te materiały ujrzały światło dzienne.
Nie było i nadal nie ma.
Nadal nie ma. Niemcy przedłużyli, co prawda, pracę swoich jednostek jądrowych, ale tylko do kwietnia i stoją na stanowisku, że po tym czasie atom będzie wygaszany. To jest zbrodnią klimatyczną. To bardzo dobrze, żeby brzmiało, że takie działania Niemców to jest zbrodnia klimatyczna i zbrodnia na bezpieczeństwie energetycznym całej Europy, bo mówimy tutaj o skutkach nie tylko dla niemieckiego systemu elektroenergetycznego, ale też o skutkach dla wszystkich systemów elektroenergetycznych, które są powiązane z niemieckim, czyli na przykład dla polskiego, który momentami w ciągu roku importuje moc właśnie z kierunku niemieckiego. Więc można powiedzieć wprost, Niemcy kłamali w sprawie atomu, niemiecki rząd kłamał w sprawie energetyki jądrowej i robił to, pomimo tego, że według danych statystycznych niemieckie społeczeństwo jest już projądrowe, to znaczy zdecydowana większość Niemców chce zatrzymania w systemie elektroenergetycznym jednostek. Te wszystkie argumenty, ta cała zmiana, która zaszła w niemieckim społeczeństwie, po prostu nie odbiła się jakimkolwiek echem na postawie rządu federalnego.
I nadal się nie odbija? Czy opinia publiczna nie ma w tym kraju żadnych środków, narzędzi, żeby wpłynąć na postawę rządu?
Teoretycznie wydaje się to wręcz paradoksalne, czy jakieś skrajne, że w taki sposób odnosimy się do Niemiec, które są członkiem Unii Europejskiej, które starają się uchodzić za pewnego arbitra standardów w tym gronie. Natomiast tutaj na razie nie widzę pewnych zmian w myśleniu niemieckich polityków, które byłyby podyktowane no jednak bardzo demokratyczną fluktuacją poglądów społeczeństwa na te zgodne z nauką. Bo tutaj warto zauważyć, że to nie tylko jest proces demokratyczny. Znaczy nie tylko tutaj chodzi o to, że niemieckie społeczeństwo w sposób absolutnie demokratyczny ze względu na reakcję na zmieniającą się geopolitykę Europy stanęło na takich, a nie innych stanowiskach, ale też to jest stanowisko zgodne z tym, co od lat mówi nauka. To znaczy klimatolodzy, eksperci od energetyki jasno zwracają uwagę na fakt konieczności utrzymania energetyki jądrowej, a nawet rozbudowy tych mocy w sieciach elektroenergetycznych, systemach elektroenergetycznych świata, żebyśmy mogli naprawdę poradzić sobie z globalnym ociepleniem. Tego nie ma na razie w Niemczech, w sensie takiej reakcji nie ma, ona nie zachodzi, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o rządzie federalnym, co budzi podwójne kontrowersje, właśnie ze względu na ignorowanie pewnych demokratycznych procesów, ale też ignorowanie, a może przede wszystkim ignorowanie zdania nauki.
Poza tym są też liczby, które bardzo mocno przemawiają do wyobraźni. Z raportu firmy Afry, na który się pan także powołuje, wynika, że utrzymanie tylko tych trzech elektrowni jądrowych, które są, nawet nie przywrócenie funkcjonowania tych poprzednich trzech już zamkniętych, pozwoliłoby zaoszczędzić 35 miliardów euro rocznie w zakresie kupna energii elektrycznej, zmniejszyć zużycie gazu o 60 terawattogodzin. W takim razie czym rząd niemiecki się broni?
Rząd niemiecki broni się tym samym, czym się bronił do niedawna. To znaczy, że nie ma możliwości technicznych zapewnienia dostaw paliwa do elektrowni jądrowych, co nie jest prawdą, co zostało opublikowane przez niemieckie media, że te jednostki są w złym stanie technicznym i nie będą w stanie funkcjonować bezpiecznie, co też nie jest prawdą i to również zostało ujawnione, że tutaj energetyka jądrowa będzie w jakiś sposób zaburzać funkcjonowanie rynku energii, co również nie jest prawdą, a co dobrze pokazują przytoczone przez panią redaktor dane dotyczące oszczędności wynikających z pozostawienia przy pracy tych niemieckich siłowni jądrowych. Więc nie mamy tutaj jakiejś nowej narracji, jakiejś nowej warstwy argumentacyjnej. Mamy te same zgrane karty, którym już opinia publiczna, zarówno ta europejska, jak i niemiecka, były raczone. I to też pokazuje, że Niemcy, jeżeli chodzi o rząd federalny, nie wytworzyły jakiejś nowej palety argumentacyjnej. Cały czas bazują oni na starych strachach, które no, nie znajdują już żadnego poparcia w rzeczywistości.
A wróćmy do tych prętów paliwowych. Powiedział pan, że to nieprawda, że nie dałoby się takiego paliwa zakupić, ale czy to nie byłoby przedłużenie uzależnienia się od Rosji? Czy to nie właśnie stamtąd Niemcy kupowałoby paliwo nuklearne?
Rosja nie jest jedynym dostawcą takich materiałów jak właśnie paliwo jądrowe. Poza tym no jednak Niemcy w 2022 roku cały czas były numerem dwa na świecie, jeżeli chodzi o kupno rosyjskich surowców energetycznych. Więc no, w tym zakresie też warto zwrócić uwagę na te inne, bardziej dotkliwe nośniki energii, które Niemcy skupowały, a które decydowały o tym, że to państwo jednak dosyć mocno uzależnione od strony rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o też powiedzmy możliwości pozyskania paliwa jądrowego nierosyjskiego, one są bardzo szerokie. Tutaj nawet Amerykanie się oferują, czy Koreańczycy, czy też Francuzi. W samych Niemczech jest zakład przeróbki uranu na paliwo jądrowe, więc to jest możliwe, żeby przeciąć te więzy z Rosją, nawet jeżeli one by teraz istniały, i przestawić się na odbiór paliwa nierosyjskiego.
Jakie są w takim razie plany niemieckiego rządu, jeśli chodzi o kwestie energetyczne? W jaki sposób planują zapewnić potrzebny prąd i ciepło dla swoich mieszkańców?
To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, ja szczerze mówiąc, nie wiem realnie, jak Niemcy zamierzają to zrobić bez rosyjskiego gazu. I mam wrażenie, że sami Niemcy tego nie wiedzą. To znaczy w narracji kanclerza Scholza, w narracji wicekanclerza Habecka przejawia się cały czas takie wręcz mitologiczne podejście do źródeł odnawialnych jako pewnego rodzaju remedium na problemy energetyczne Republiki Federalnej Niemiec. Ale no nie jest to możliwe przy obecnym stanie zaawansowania technologicznego tych jednostek, o czym Niemcy się bardzo boleśnie przekonali pod koniec 2022 roku, kiedy ze względu na tak zwaną Dunkelflaute, czyli okres bez wiatru, bez słońca, niemieckie źródła odnawialne, park niemieckich źródeł odnawialnych nie dostarczał odpowiednio dużo energii do systemu i trzeba było wskrzeszać jednostki węglowe. To jest oczywiście zupełnie sprzeczne z logiką działań klimatycznych, z logiką unijnej polityki klimatycznej, którą przecież tutaj Niemcy są w forpoczcie. No ale jak widać, tutaj właśnie wchodzimy w obręb pewnego zideologizowania niemieckiej transformacji energetycznej, bo skoro Berlin jest w stanie jednocześnie wyłączać elektrownie jądrowe, ale wskrzeszać pracujące nawet w rezerwie, ale jednak jednostki węglowe, no tu coś tutaj jest bardzo nie tak. Więc nie dziwi mnie na przykład fakt, iż w kwietniu w Berlinie ma odbyć się protest między innymi polskich aktywistów klimatycznych, którzy będą chcieli zwrócić uwagę niemieckiego rządu federalnego na to, że takie postępowanie jest błędne, jest sprzeczne z logiką ochrony klimatu i powinno być zmienione.
Może ktoś tam na górze się boi po prostu. Tyle lat przecież propaganda niemiecka mówiła, że atom jest niebezpieczny, kto wie.
Może, ale wolałbym, żeby Niemcy jakby stanęli w prawdzie, jeżeli chodzi o podejście po prostu do tej technologii, bo to, co te komunikaty, które płyną z niemieckiego rządu federalnego, są po prostu rażąco sprzeczne z rzeczywistością.
Panie Jakubie, Nord Stream 2. Pojawiły się ostatnio dwie różne, przeczące sobie niejako teorie na temat tego, kto miałby być odpowiedzialny za ten sabotaż. Przypomnijmy, przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku wysadzenie rurociągu na Morzu Bałtyckim. Najpierw dziennikarz Seymour Hersh stwierdził, że to Stany Zjednoczone i wywiad podłożył te ładunki, a jakiś czas później rząd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że to raczej proukraińska grupa złożona z osób pochodzenia ukraińskiego, bądź rosyjskiego, bądź wymieszana. Czy pan wobec którejś z tych teorii się bardziej skłania? Komu by miało najbardziej zależeć na wysadzeniu tego rurociągu?
Mogę sobie wyobrazić argumenty stojące i za jedną, i za drugą teorią. Co więcej, mogę sobie wyobrazić argumenty umożliwiające stworzenie jeszcze kilku kolejnych teorii. Natomiast nie mam tutaj kluczowej kwestii, czyli pewnych dowodów, namacalnych, sprawdzalnych, weryfikowalnych faktów, stanów faktycznych, które umożliwiałyby jakieś nakierowanie nas na, powiedzmy, podmioty odpowiedzialne za wysadzenie tych bardzo ważnych gazociągów na dnie Bałtyku. Oba te informacje medialne oparte w zasadzie na anonimowych doniesieniach, na moim zdaniem pewnych dorozumieniach ze strony autorów, na informacjach, których nie możemy zweryfikować, no trzeba włożyć na półkę z hipotezami. To znaczy to są dobrze opisane, ale jednak hipotezy. Mogę zająć tylko takie stanowisko, że w jednej i z drugiej stronie potrafię znaleźć luki, jakie argumenty potwierdzające. Ja sam jestem zdania, że ten sposób zniszczenia gazociągów Nord Stream, który uszkodził 3/4 przepustowości tej magistrali, ale dziwnym trafem pozostawił przy nietkniętą w zasadzie jedną nitkę gazociągu Nord Stream 2, którą od razu Rosjanie zasygnalizowali jako możliwą do tłoczenia gazu, no jest to dla mnie podejrzane. To znaczy jest to sytuacja, w której Kreml niejako sufluje nową wersję swojego kryzysu energetycznego, swoich działań na tym polu, więc ja jestem zdania, że Rosjanie maczali w tym palce, po prostu widząc, że gazociągi Nord Stream już nie pełnią tej roli, jaką im Moskwa przypisała i prawdopodobnie nie będą pełnić, przynajmniej przez jakiś czas, więc zdecydowano się na taki gambit, który mógłby się okazać skuteczny, gdyby na przykład zima w Europie była nieco bardziej dotkliwa.
A prawdy pewnie i tak się do końca nie dowiemy.
Tak, no znaczy przynajmniej w oparciu o te informacje, które dostały się do mediów teraz, możliwość ich weryfikacji, możliwość stworzenia pewnej teorii na tej podstawie jest niemożliwa. Jest po prostu bardzo, bardzo niska.
Chciałam też zapytać, czy sądzi pan, że ukraińsko-niemieckie stosunki mogłyby się zepsuć, gdyby proukraińska grupa była jednak odpowiedzialna za ten atak, ale teraz, jeśli sądzi pan, że to jednak Rosjanie mogli maczać w tym palce, to nie wiem, czy to pytanie jest zasadne jeszcze.
Przyjmując za dobrą monetę te ustalenia, że to jakaś proukraińska grupa, przede wszystkim uważam, że niemiecko-ukraińskie stosunki są i tak obarczone bardzo dużą odpowiedzialnością Niemiec za sytuację, w jakiej znalazła się Ukraina. Bo jednak pamiętajmy, że to Berlin bardzo mocno parł, jeżeli chodzi o ukończenie projektów Nord Stream i Nord Stream 2, które były bezpośrednim zagrożeniem geopolitycznym dla Ukrainy. I nazwijmy też sprawę wprost, głównie kanclerz Angela Merkel wprowadzała swojego sojusznika ukraińskiego, czy partnera ukraińskiego w błąd, zapewniając o bezpieczeństwie Ukrainy, dając gwarancje przez długie lata, wspierając właśnie projekt budowy gazociągów Nord Stream pewnymi zapewnieniami, że Niemcy nie dopuszczą do tego, żeby gaz był użyty geopolitycznie, zwłaszcza przeciwko Ukrainie. To wszystko wzięło w łeb jeszcze długo przed wojną. Tak, bo to już w 2021 roku Rosja zaczęła tworzyć kryzys energetyczny, który był energetyczną podgotowką pod wojnę na Ukrainie.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję. Redaktor Jakub Wiech, Energetyka 24. Do usłyszenia i dobrego dnia życzę.
Dziękuję.
Dobrego dnia także dla państwa. Za tydzień 17:10 w Atomowych Rozmowach słyszymy się ponownie. Sandra Soluk, dziękuję.
Atomowe Rozmowy.